Chwała Jezusowi. Tak się cieszę, że jak się dziś mogliśmy modlić, uwielbiać, czcić Pana Boga, że Kościół jedną z rzeczy, którą robi, to jest uwalnia ludzi do tego, żeby mogli uwielbiać, czcić i wyznawać Bogu swoją miłość. Kiedy o tym zapominamy, to zaczniemy się doszukiwać problemów bliźnich. Ale kiedy będziemy pamiętać, że jesteśmy powołani z łaski, przed Jego obliczem możemy stać, zaczniemy patrzeć, abyśmy mogli być tymi, których nic nie oddziela od Pana. Amen. I ja wam chciałem dzisiaj właśnie przekazać, czy podzielić się takim słowem, które mówi o tym różnym oddzieleniu od Pana, które możemy doświadczyć. Jest takie słowo u Jakuba 5,16. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich. Myślę, że wyznawajcie grzechy jedni drugim, to jest właśnie, wiecie, w tym rzecz, że nie tylko wyznawajcie, no dobra, powiedziałeś, już wiemy, skoro ja wiem, to za chwilę będzie wiedziało pół wioski, ale wyznawajcie grzechy, módlcie się jedni za drugich. Kiedy patrzymy na słowo modlić się, to wiemy, że słowo modlić się znaczy rozmawiać z Bogiem, czyli można by było powiedzieć tak, wyznawajcie jedni drugim, gdzie zeszliście z drogi, gdzie chybiliście prawdy, bo to jest grzech, i rozmawiajcie z Bogiem jedni o drugich. Abyście byli uzdrowieni, wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Kto to jest sprawiedliwy? Uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość. Sprawiedliwość to jest coś, co mamy od Boga. Sprawiedliwy to jest ktoś, kto jest przy Panu, kto nie jest niczym rozdzielony od Boga, kto nie ma zerwanej relacji z Bogiem, ale przez wiarę idzie z Nim. To jest bardzo krótkie, wiecie, o samej sprawiedliwości można by było mówić przecież godzinę. Jesteśmy powołani do harmonii, do społeczności z Bogiem. Jak już powiedziałem, grzech oznacza chybić celu. Ale grzech również, jeżeli popatrzycie na Izrael, który wędrował po pustyni, grzech, jeżeli popatrzycie na ludzi, którzy nie chcieli pokutować, grzech może również oznaczać, że człowiek umrze samotnie na takiej pustyni. To znaczył grzech w czasie wędrówki po pustyni, że niektórzy, ciała niektórych zasłały piasek pustyni, jak mówi Słowo Boże. Jakie są pierwsze wielkie upadki w grzech opisane w Słowie Bożym? Dlaczego to przychodzi mi dziś do głowy? Dlatego, że chciałem wam zadać pytanie. Czy zdajemy sobie sprawę wszyscy, że jesteśmy zbawionymi grzesznikami? Przez krew baranka zostaliśmy zbawieni. To, że dziś o sobie możemy mówić Kościół, dokładniej, że możemy siebie nazywać Eklezja, jak już wcześniej mówiłem, eklezja oznacza zgromadzenie wywołanych. Wiecie, gdybyście wzięli i napisali listę i zacząłbym na tej liście wywoływać po kolei imię, nazwisko, imię, nazwisko, imię, nazwisko, imię, nazwisko, imię, nazwisko i oddzieliłbym tych ludzi, to właśnie oznaczaliby to, co to słowo eklezja oznacza, grupę wywołanych. Kim są? Kim jestem? Jesteśmy grzesznikami, których Bóg do czegoś powołał. Powołał do swojej relacji. I teraz takie pytanie, czy grzech jest czymś całkowicie prywatnym? Czy grzech to jest tak naprawdę moja sprawa? Wiecie, kilka razy w życiu zdarzało mi się głosić ludziom Słowo Boże i może nie powiedzieli mi dosłownie w ten sposób, grzech to jest moja prywatna sprawa. Znaczy właściwie nigdy nikt tak nie powiedział, ale mówiono do mnie zawsze w taki sposób, przyjacielu, to, gdzie ja chodzę do kościoła i w jakiego Boga wierzę i jak żyję, to jest moja prywatna sprawa. I być może to nie była wtedy moja sprawa, ale ja tak naprawdę w ogóle o to nie pytałem, ja tylko o Jezusie mówiłem. Ale tak naprawdę chodzi o to pytanie, które chcę dziś zadać. Czy grzech to jest tylko i wyłącznie twoja prywatna sprawa? Czy naprawdę, a jeżeli nie, to dlaczego to nie jest tylko i wyłącznie twoja prywatna sprawa? Chciałbym, byśmy zobaczyli na trzy pierwsze wielkie upadki, jakie są opisane w Słowie Bożym i nauczyli się dzisiaj czegoś. Jakie mamy trzy pierwsze wielkie upadki opisane w Biblii? Pierwszy wszystkim przychodzi do głowy. Jak tylko otwierasz Biblię, nie zdążysz dobrze zacząć czytać, a mamy pierwszy upadek, to jest kto? Adam i Ewa. Mamy pierwszy upadek. Nie zdążysz jeszcze się oczepać z tego, mamy Kaina i Abla. Potem mamy o nieprawości ziemi napisane, oczywiście później jest potop, ale potem mamy trzeci wielki, ogromny upadek. Jeżeli o potopie bym w tym momencie nie mówił, bo to jest cały zbiór upadków, to mamy to, co my przywykliśmy nazywać wieża Babel, dosłownie miasto Babel, czy miasto Babilon, jakby dokładnie przetłumaczyć. Mówmy wieża Babel, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi. A więc te trzy rzeczy, trzy upadki są takimi pierwszymi wielkimi upadkami w Słowie Bożym. Dlaczego zatytułowałem dzisiejsze kazanie w taki w ogóle dziwny sposób, prawda? Z reguły kazanie ma tytuł jak się modlić, albo jak przyjąć chrzest Duchem Świętym, albo wędrówka z Panem, czy coś takiego. A ci z was, którzy czytają moje zapisy, zapowiedzi kazan, wiedzą, że dzisiaj kazanie ma głupi tytuł. Bo zatytułowane jest tak, ja, kropka, ja i ty, kropka, i my. Kto to widział w ogóle taki tytuł kazania robić? Chciałem wam coś powiedzieć. Wiecie, te trzy upadki pierwsze, które opisałem, pokazują trzy rodzaje grzechu, w jakich może się znaleźć człowiek i pokazują, że grzech wcale nie jest prywatną sprawą. Adam i Ewa to jest taki grzech osobisty. Zwróćcie uwagę na szczegół, na specyfikę grzechu Adama i Ewy. Grzech Adama i Ewy to jest taki grzech osobisty pomiędzy ja i Bóg. Tam jest coś pomiędzy Bóg i ja. Jest ona kuszona i ulega. Jest on pokuszony, ulega. Nie dzieje się nic innego. Dzieje się coś pomiędzy nimi i Bogiem, czyli ja. Ja i Bóg. Kain i Abel to już jest inny rodzaj grzechu. To już nie jest tylko coś pomiędzy nim i Bogiem, ale jest pomiędzy nim i Bogiem przeciwko bliźniemu. Stąd ten zwrot. Zgrzeszyłem przeciwko Bogu i przeciwko Jego ludowi, czy przeciwko Jego kościołowi, ludzie mówią. A czasami ludzie mówią, zgrzeszyłem przeciwko Bogu i przeciwko ludziom. I trzeci grzech to jest ta wieża Babel, czy miasto Babel, to grzech całej społeczności, takie my, które sobie mówi, że poradzi sobie bez Boga. A więc trzy rodzaje grzechów. Za każdym razem, tak mówię, pierwszy raz coś pomiędzy mną i Bogiem, drugi raz coś pomiędzy mną, Bogiem i bliźnim i trzeci raz razem. Ja. A więc ja, czy mój grzech, to jest moja prywatna sprawa. Dlatego, że jednym z pokuszeń jest powiedzenie, że tak, nie wasza sprawa, w jaki sposób ja grzeszę. A może wasza? A może, jeśli nie wasza, to czyjaś? To jest to, co bym chciał dziś powiedzieć. To jest wielkie kłamstwo, że grzech jest prywatną sprawą. Najłatwiej to udowodnię w ten sposób, jeśli popatrzycie na życie alkoholika, zna z was ktoś jakiegoś alkoholika może? Jeśli popatrzycie życie na życie narkomana, złodzieja czy założnika, to sami zobaczycie, patrząc na ich życie, że ich grzech to wcale nie jest ich prywatna sprawa. Idźcie do domu alkoholika, zobaczycie, czy jego grzech to jest jego prywatna sprawa. Jest to, wiecie, sprawa Boga i sprawa tych, których grzech dotyka. Często, nie wiem, jak bywa w Czechach, bo nie mam takiej okazji, może tak na luzie czasami głosić ludziom Ewangelii, szczególnie w głębi, bo nie jestem aż tak sprawny w dyskusjach, ale często głosząc Ewangelię, ludzie mówią mi, najczęstsza odpowiedź jest taka, no ja chodzę do kościoła, nic nie ukradłem i nikogo nie zabiłem. Chodzę do kościoła, nic nie ukradłem, na pewno już tym bardziej nikogo nie zabiłem. Wiecie, i jakby cała ta mowa zmierza do jednego. Moja wiara to jest moja prywatna sprawa. Chcę, żebyście coś zapamiętali, przyjaciele. Zabawa z grzechem jako prywatna sprawa to jest tak, jak wyobraźcie sobie, że macie dom i w waszym domu wasze dziecko, wasza żona, wasz mąż albo jeden z domowników podpala swoje łóżko i patrzy, jak się pali. Wy wbiegacie do niego do pokoju i mówisz, czemu pali się łóżka? On mówi, to jest moja prywatna sprawa. Nie, to już nie jest twoja prywatna sprawa w tym wypadku. To już nie jest twoja prywatna sprawa. Może oczywiście wmawiać, że domowników nie powinno obchodzić, co robi, ale domowników obchodzi, co robi. Jeżeli wam podpalę łóżko w domu i powiem, że to jest moja prywatna sprawa, to powiecie, że nie. Nawet gdybym kupił to łóżko. Ludzie mówią, to jest moja prywatna sprawa. No dobrze, może jestem grzesznikiem, ale jeśli już coś muszę, to załatwię to sam z Bogiem i to wtedy, kiedy będę chciał. Czyli krótko mówiąc, na swoich warunkach. Chciałem wam powiedzieć, po co Kościół nie jest tutaj. Tylko na marginesie jedno zdanie wtrącić. Z całą stanowczością chcę powiedzieć, ani zgromadzenie Kościoła w Gródku, ani żaden inny Kościół, który ma się za Kościół Pana Jezusa Chrystusa, nie istnieje po to, żeby udzielać chrztów, ślubów i pogrzebów. To nie jest zadanie Kościoła. To jest usługa Kościoła. Chrzest dlatego, że ludzie uwierzą i powinni być ochrzczeni w wieku dorosłym, świadomie. Ślub dlatego, że ludzie wierzą i chcą, żeby z modlitwą, błogosławieństwem połączyć ich świętym węzłem małżeńskim przy całym ludzie Bożym wobec Boga i Kościoła, i pogrzeb dlatego, że kochamy ludzi i chcemy im usłużyć. Ale Kościół nie jest od tego, żeby udzielać chrztów, ślubów i pogrzebów. Kościół jest od tego, żeby Kościół w Gródku jest od tego, żeby Gródek poznał, że Bóg kocha ludzi. Inny Kościół, każdy w innym mieście jest po to, żeby Bóg ludzie poznali, że Bóg kocha ludzi, że posłał Jezusa na krzyż, że można wszystko odbudować, że można wszystko odnowić, że można uzyskać przebaczenie, że można żyć świętym życiem, że kto się nawróci, będzie zbawiony. I zobaczmy teraz na naszych, że ich nazwę prarodziców, Adama i Ewę. Zaczęło się od jednego niewinnie wyglądającego grzechu. Kiedyś słyszałem, jak jeden człowiek powiedział, ja nie rozumiem, o co chodzi, przecież to było tylko głupie jabłko. Po pierwsze, nie wiemy, czy to było jabłko. To był owoc, nigdzie nie pisze, że to jabłko. To jest, wiecie, trochę tak jak z krówkami w stajence w Boże Narodzenie. Nigdzie nie pisze, że tam są krówki. Ale wszyscy wierzą, że są. To nie było głupie jabłko. Zaczęło się od jednego niewinnie, od tego pierwszego niewinnie wyglądającego grzechu. I my ludzie doszliśmy do mistrzostwa w lekceważeniu grzechu. Zobaczyłem to, wiecie, patrząc czasem na siebie. Zgrzeszę i nie zawsze starcza mi pokory, żeby od razu pójść do Boga i powiedzieć, Boże, co ja mówię, co ja robię, co ja w ogóle wyrabiam. I nie chodzi mi dzisiaj, wiecie, o to, ja nie chcę być dzisiaj kaznodzieją, pastorem, który zrobi surową minę i będzie wam palcem dłuższym każdego dnia pokazywał grzesznicy i gromił, wiecie, grzech z kazalnicy, żeby ludzie potem z dumą mogli powiedzieć, no u nas w kościele to się głosi o grzechu. Niektórzy jak to mówią, to właściwie bardziej się oskarżają niż wywyższają, bo od 20 lat to mówią i nie zmieniają życia. Nie chodzi mi o to, by krzyczeć przeciwko grzechowi, jakbym sam był bez grzechu, ale też nie chcę czegoś przemilczeć. I tutaj właśnie patrząc na Adama i Ewę, jak powiedziałem, mamy ten rodzaj grzechu, ten rodzaj grzechu, który lubimy nazywać moja sprawa. To jest pomiędzy mną i Bogiem. A ja chcę dzisiaj powiedzieć, nie ma twojej sprawy, to nie oznacza, że chcę się wtrącać w twoje sprawy, bo to niekoniecznie ja powinienem być. Ale chcę powiedzieć, że grzech jest toksyczny i śmiertelny. Naprawdę. A więc mamy ten grzech. Moja sprawa tak zwany. Co się dzieje? Wszyscy znacie historię Adama i Ewy? Nie muszę czytać, prawda, kilku rozdziałów. Bóg umieścił ich w miejscu doskonałym do życia. Tak jest czy nie? W miejscu doskonałym do życia. Wiecie, co Adam mógł zrobić? Adam mógł się położyć w dowolnym miejscu na trawie i leżeć. I nic go nie ugryzło, nikt go nie zjadło i nikt go nie napadł. I nie groziła mu żadna śmierć ani choroba. Bóg umieścił ich w miejscu doskonałym do życia, a grzech, którego się dopuścili wobec Boga, zamienił w to miejsce, czy ich otoczenie dosłownie, nie to miejsce, w straszne. Ich dzieci będą musiały żyć w strasznym miejscu, ponieważ zostali wypędzeni z tego idealnego miejsca. Wiecie, i to jest ta pierwsza myśl, którą chcę powiedzieć. Grzech to nie jest twoja prywatna sprawa. Z powodu grzechu będą cierpieć twoje dzieci. Może to jest tylko pomiędzy tobą i Bogiem. I powiesz, nikogo nie obchodzi. Moje dzieci przez to nie mają mniej chleba. Ale mogą mieć. Są takie grzechy. Takie grzechy jak pornografia, alkoholizm, czyli te grzechy egoizmu tak zwanego. Są takie grzechy, które sprowadzają nieszczęście na rodzinę powoli, że ofiara tego grzechu nawet się nie kapnie, nie zauważy, kiedy ten grzech zaczyna palić się w jego domu. Ich dzieci będą musiały żyć w tym miejscu, bo dzieci cierpią przez grzechy rodziców. I nagle Adam i Ewa, przecież oni byli zakochani, prawda? Adam i Ewa, Bóg mu dał Ewę. On zobaczył Ewę. I wiecie, że niektórzy mówią, że w języku angielskim stąd się to wzięło, bo po angielsku mężczyzna to jest man, a kobieta to jest woman. I podobno po angielsku kobieta to jest woman, dlatego że kiedy Adam zobaczył Ewę, to powiedział woman, czyli o człowieku. Ci, co znają angielski, wiedzą, o co mi chodzi. Ci, co nie znają, wiedzą jedno, że kiedy Adam zobaczył Ewę, to mu się podobało, tak czy nie? Podobało mu się, nie? On był zadowolony z tego. To był piękny romans. To była przepiękna historia miłosna. Adam zobaczył Ewę i normalnie od pierwszego wrażenia. Może nie mógł jej powiedzieć, jesteś najpiękniejsza z wszystkich, bo nie było innej. Ale się zakochał. Adam zakochał się i nagle, zwróćcie uwagę, kiedy przychodzi w ich życie grzech, pojawia się w ich życiu wstyd. Poznali, że są nadzy. Co to znaczy? Myślicie, że tylko o to chodziło, że zobaczyli, że nie mają ubrania? Nagle człowiek zaczyna przeszkadzać człowiekowi. Nagle człowiek już nie jest mile widziany, bo ja jestem akurat nagi. Coś delikatnie więcej niż tylko to, że jest się bez ubrania. Człowiek zaczął przeszkadzać człowiekowi. Człowiek człowiekowi już nie był taki bliski. Adam zachwycony był pięknem Ewy. Zachwycony zaczyna mówić do Boga słowa, które bolą. Słowa, które ranią, z których się leje aż normalnie krew z serca, aż duszę tną. Kto to zrobił? Brzmi Boże pytanie. O co chodzi? Co się stało? Parafrazując oczywiście, wiecie, że Bóg przychodzi, Adamie, gdzie jesteś? Spotyka się z nimi, mówi, co się dzieje. I co zaczyna Adam mówić? Robi ten gest, który od dzisiaj, od tamtego czasu będzie obecny na wszystkich sądowych salach, gdzie są rozwody. Na wszystkich kłótniach małżeńskich, łącznie z moimi. Na wszystkich miejscach, gdzie człowiek będzie się musiał przed kimś tłumaczyć. To ona. To on. W pierwszej Mojżeszowej 3:12 są słowa jak noże. To niewiasta. To niewiasta. Ale wiecie, za mało by było, żeby powiedział, że to ta niewiasta, bo by było tylko na nią. On jeszcze inny rodzaj noża musiał wbić. To niewiasta, którą ty umieściłeś przy mnie. Widzicie, co robi grzech? To nie ja. To ona, a skąd ona tu jest? Tyś mi ją tu przywlókł. To niewiasta, którą umieściłeś przy mnie, dała mi owoc tego drzewa. No i zjadłem, no przecież chłop zjada, jak mu żona poda. To jej wina. Jakby jej nie było, nic by się nie stało. To ty ją przy mnie umieściłeś. Zobaczcie, ona dyskretnie obwinia Boga. Czy on dyskretnie, przepraszam, obwinia Boga. O czym mówimy teraz? Mówimy o tym grzechu tylko ty i Pan. Wydawałoby się moja prywatna sprawa. Mówimy moja prywatna sprawa. No jeśli już mówimy, że grzech niszczy nasz dostęp do Boga, to jest prawda. Grzech niszczy twoją relację z Bogiem. Biblia mówi, że od Boga nie oddzielają nas metry, kilometry, ściany, ale od Boga oddziela człowieka grzech. To jest biblijna sprawa. Mówimy to i to jest prawda, ale tu coś jeszcze chcę, żebyście zobaczyli, bracia i siostry. Tu widzimy, że grzech niszczy nasz dostęp do człowieka i wspólnotę z człowiekiem. Macie jakiegoś sąsiada albo kogoś w zborze, kogo nie lubicie? Ja wiem, że wszyscy macie teraz te słodkie, niedzielne miny. Nie, bracie. My to wszystkich lubimy. Ale jak macie kogoś, kogo nie lubicie, to zwróćcie uwagę, że ostatni raz temu piliście kawę razem 10 lat temu. Bo już nic was nie łączy. Czasami się poszukuje drogi, ale wiecie, jest takie przysłowie, które mówisz, do tanga trzeba dwojga. Czasem trzeba dwie strony, żeby się pogodziły. Ale to, co tutaj pisze, tu widzimy, że grzech niszczy nas dostęp i wspólnotę z człowiekiem. A więc grzech zniszczył relację z Bogiem. Prywatny niby grzech. Grzech zniszczył wspólnotę z człowiekiem. Ale jeśli będziecie czytać Biblię dalej, zobaczycie jeszcze straszniejszą rzecz. Widzimy jeszcze coś tutaj. Ja nigdy z kazalnicy nie mówiłem o ekologii, wiecie? Dzisiaj jest modna ekologia, ale grzech zaczyna niszczyć również otoczenie, w którym żyją Adam i Ewa. A więc nie tylko zniszczył relację z Panem, ten tak zwany prywatny grzech, to było pomiędzy mną i Bogiem. Nie tylko relacje między ludźmi, ale również niszczy otoczenie. Wiecie, ja nie wiem, kiedy Adam położył się na trawie i pierwszy raz go użarła jakaś mrówka albo jakiś owad. I krzyknął auć i mówi, przecież to nigdy nie gryzło. Ale ty nigdy nie byłeś tym, kim jesteś teraz. To, co nigdy nie gryzło, zaczyna nagle gryźć. To, co nigdy nie kąsało, zaczyna kąsać. Nie wiem, kiedy go ugryzło coś pierwszego, ale wiem, że w najbliższe żniwa, które przyszły, zauważył, że ziemia wydała cierń, osty i kolce i nie jest już nic tak, jak było. A przecież to było tylko prywatna moja sprawa. Przecież to tylko pomiędzy mną a nim, a już nic nie jest takie same. Na oczach Adama umiera świat. Już nic nie jest takie same. Bóg mówi, będzie ci rodzić ciernie. O ziemi mówi i osty, a ty przecież masz się żywić tym, co z niej wyrośnie. 19 werset 3 rozdziału dalej. W pocie czoła będziesz się mozolił, aby zdobyć pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty. Krótko mówiąc, w pocie czoła będziesz pracował, aż wrócisz do ziemi, garbiąc się coraz niżej od chorób, problemów i nieszczęść. Na szczęście Bóg tego tak nie zostawi. Praca, 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 a ciało będzie się starzało, aby wrócić do ziemi. To był tylko jeden prywatny grzech. Adam nie musiał, nie wiem, zmienić jakiegoś wyznania, nie musiał pójść kogoś zamordować, Adam nie musiał zacząć uprawiać czarnej magii. Wszystko, co zrobił, by stać się przeklęty, to musiał przestać słuchać błogosławionego Słowa Bożego. Nic więcej nie trzeba, żeby być przeklętym. Wiecie, słuchałem kiedyś świadectwa, jeszcze na dniach skupienia, siostry wychowanej w domu dziecka. Opowiadała o szczęśliwym dzieciństwie. Opowiadała o tacie, o mamie, o wakacjach na kajakach, o tym, jak wyjeżdżali razem pod namioty, o radości. Opowiadała o tym, że wychowałam się w domu, w którym wydawało się, że nie ma jednej chmurki, jest błękitne niebo, ale pewnego dnia, ona mówi, ja nie pamiętam kiedy, byłam mała, ale mama pamięta, ten jeden, jedyny raz tata wrócił z pracy trochę podpity. A potem znowu wrócił trochę podpity. A potem znów i znów i znów i obiecał potem mamie, że już nie będzie. A potem znów i znów i znów i znów i obiecał, że nie będzie. A potem znów i któregoś dnia przyszłam ze szkoły, nie było w domu telewizji. A potem znów i znów i znów i któregoś dnia przyszłam ze szkoły, nie było w domu mebli. Potem już nie było nawet tapet na ścianach. Potem mnie zabrało pogotowie opiekuńcze do domu dziecka. A mama skończyła u psychiatry. Jeden mały kielonek z kumplami. Jedna mała, prywatna sprawa. Gdzieś coś uciekło. Gdzieś coś się stało. Gdzieś był pierwszy krok. Ja wiem, teraz będziemy mówić, słuchaj, ale przecież jeden kielonek to nie problem. Ja się nie chcę dziś tym zajmować. Dobrze wiecie, co chcę dziś powiedzieć. Któregoś dnia zrobiło się inaczej. Mój kolega, przyjaciel, który już nie żyje, odszedł do Pana. Opowiadał mi o swoim nawróceniu i mówił, tak długo piłem, tak długo sobie obiecywałem. Mówi, zaczęło się wszystko z kolegami, wszystko było dobrze. Miałem dom, rodzinę, żonę. Wszystko było dobrze, mówi, ale pewnego dnia to był ten pierwszy raz, a potem setny, a potem tysięczny. Wiecie, nawet Ewangelia na niego nie działała. Jego uderzyło dopiero to, kiedy złapała go jego własna córka, maleńka dziewczynka. Właściwie nawet go nie złapała, tylko ona miała skarbonkę taką, on mówił. Taka, wiecie, kiedyś były takie świnki, skarbonki, nie wiem, czy wiecie, takie plastikowe świnki. I tam odkładała pieniążki do tego. I kiedy odkryła, że jej coraz częściej ubywa z tej skarbonki, to zaczęła ją chować pod poduszkę. I ją w nocy delikatnie wyciągnął. I wiecie, że ze skarbonki pieniądze na nożu się pięknie wysuwają. I wyciągnął i chciał tym nożem wysunąć, ale ona się obudziła. I przez sen, jak to dziecko, spytała tylko: tatusiu, co robisz? On mówi: serce mi wtedy pękło, zrozumiałem, gdzie ja jestem. Mówi: pobiegłem na dół i pod blokiem się rozpłakałem i tam mnie znalazła policja i pozwoliłem się zawieźć do szpitala. Zrozumiałem, że jestem potępieńcem. Mówi: pół życia potem słyszałem te słowa: tatusiu, i zrozumiałem, że ja nie jestem tatusiem. Że to zło zrobiło ze mnie kogoś, kto już nawet nie może być tatusiem. Jedna mała sprawa. Wydawałoby się, jeden mały grzech. Okazuje się, że nie ma osobistego wybuchu bomby. Nie możesz sobie przynieść bomby i usiąść w pociągu albo w domu i powiedzieć: a tak sobie ją wybuchnie, nie wasza sprawa. Ci, co są obok, poczują. To jest ich sprawa, nie żyjesz sam na świecie. Są obok ciebie inni ludzie. Dlatego jako tata powinienem czasem mówić dzieciom: przepraszam. I robię to, kiedy muszę. Dlatego jako mąż muszę często mówić: przepraszam. Dlatego jako pastor muszę często mówić: przepraszam. Dlatego muszę mówić: przepraszam. Dlatego muszę mówić: wybaczcie. Dlatego muszę mówić: Boże, odpuść mi. Dlatego muszę was prosić: odpuśćcie mi. Dlatego my musimy o to prosić swoich bliźnich. Aby przywracać się do harmonii z naszym Stwórcą. To nie jest nasza prywatna sprawa. Chcemy ruiny, to jest droga do ruiny. A więc ja... Ten grzech, wydawało się, tylko ja i Bóg w tym jest. To nie jest wasza sprawa. Teraz to drugie. Teraz było ja. Teraz chciałem powiedzieć o tym ty. Dokładniej mówiąc, ja i mój bliźni. Ja i ty. Widzieliśmy grzech pomiędzy człowiekiem i Bogiem. Teraz zobaczmy na grzech, gdy oprócz Boga jest jeszcze nasz bliźni. Czyli grzech przeciwko Bogu i ludziom. Przeniesie się nasza akcja do chrześcijańskiego, w cudzysłowie chrześcijańskiego. Wtedy nie znano słowa chrześcijański. Wiecie, ogólnie chrześcijanin oznacza naśladowcę Chrystusa. Ale celowo powiem chrześcijańskiego. Wtedy nie znano Jezusa. Przeniosimy akcję do chrześcijańskiego domu. Dom wygląda chrześcijańsko i bardzo dobrze. Bo Ewa mówi do swojego małżonka Adama bardzo pobożne słowa. I zbliżył się mężczyzna do swej żony Ewy, a ona poczęła i urodziła Kaina i rzekła: z pomocą Jahwe urodziłam człowieka. A potem urodziła jeszcze Abla, brata Kaina. Abel był pasterzem owiec, a Kain uprawiał ziemię. Pierwsza Mojżeszowa 4, 1, 2. Czwarty rozdział. Krótko mówiąc, mamy piękny taki, no gdyby tak zostawić na kartce, to by taki ładny Boży dom był. Ona mówi, że Jahwe dał dziecko i wszyscy się fajnie cieszą. To jest ten dom, w którym jest świadomość Jahwe. Obydwoje bracia, mogę powiedzieć współczesnym językiem, prawda? Obydwoje bracia chodzą do kościoła. Takie fajne chłopaki. Wiecie, o czym ja mówię? Wiadomo, że nie chodzili do kościoła Kain i Abel, ale wiecie, o czym chodzi? Składają co? Ofiarę. Składają ofiarę. A więc obydwoje bracia składają ofiarę. Co tu czytamy? I zdarzyło się po pewnym czasie, że Kain ofiarował dla Jahwe z płodów ziemi, Abel zaś ofiarował z pierworodnych trzody i ich tłuszcz. Jahwe wejrzał na Abla i na jego ofiarę, a na Kaina i jego ofiarę nie spojrzał. Dlatego rozgniewał się Kain, a jego twarz... I tutaj celowo wam mam dokładne tłumaczenie z języka hebrajskiego. Rozgniewał się Kain. To jest ten piąty werset, 4-5. A jego twarz pochyliła się ku ziemi. Tam jest i spuścił głowę. Albo i spochmurniał i tak dalej. Dosłownie jego twarz pochyliła się ku ziemi. Wkrótce z tej ziemi miał się rozleć głos. Nie wiem i nie wiemy, w jaki sposób Kain i Abel wiedzieli, czyja ofiara została przyjęta. Jakoś Abel wiedział, że została przyjęta, Kain wiedział, że nie została przyjęta i nie będziemy w to wchodzić. Wiemy, że było to dla nich jasne i oczywiste i mamy tu napisane, że Kain miał opuszczoną twarz. Oznacza to w Starym Testamencie taki symbol zerwania relacji z Bogiem. Czyli jakby, pamiętacie, tego co w górze szukajcie, tam patrzcie. To jest ten żydowski sposób myślenia, kiedy człowiek poszukuje odpowiedzi w górze. Kiedy chrześcijanin poszukuje odpowiedzi z góry. Kain przestał to robić, jakby zerwał relację z Bogiem. Widocznie Abel musiał nadal chodzić z podniesioną w ufności twarzą. Jakoś tak to wyglądało, nie będziemy się nad tym teraz rozdrabniać. Wiecie, chcę, aby coś teraz usunąć, pewną plotkę, takie niezrozumienie. Widziałem kiedyś obrazek, to była taka książka dla dzieci, gdzie ludzie malują obrazek i Abel ofiarował Panu Bogu śliczne, wesołe owieczki. Takie ładniusie, ładniusie, ładniusie. A Kain przyniósł zgnite jabłka, zgnite ziemniaki i jakieś chwasty. I wysypał przed Bogiem. Ten zły był. To jest nieprawda. Nigdzie Biblia nie mówi, że ofiara Kaina była gorsza niż ofiara Abla w tym sensie jakościowym. Biblia nam zupełnie inaczej kieruje oczy, jeśli będziemy uważnie czytać tekst. Jak prosto wtedy by było, gdyby Kain przyniósł Bogu zgnite ziemniaki, a Abel śliczną owieczkę, to byśmy powiedzieli o Kainie i Ablu tak, ale głupki, my byśmy tego nie zrobili, no nie? Ale to nie jest tak. Jakie to proste? To jest proste i zakłamane. Zobaczcie kolejność tego, jak Duch Święty, jak Bóg opisuje to w Biblii. Najpierw Bóg patrzy, kto, a dopiero patrzy potem, co przyniósł. Skąd wiemy, że chodzi o charakter, a nie o dar? Dlatego, że Pan wejrzał na co? Na ofiarę Abla? Nie, Pan wejrzał na Abla i w związku z tym na jego ofiarę. I nie wejrzał, i nie podobało mu się Kain i jego ofiara. Kiedy ty przynosisz ofiarę do Boga, to Bóg mówi, zostaw swój dar na ołtarzu i nie mówi w ogóle o jakości tego daru. Ale idź i zmień swoją jakość. Idź się pojednaj z bliźnim twoim. Chodzi o coś innego. Dlaczego jesteś taki smutny i chodzisz ze spuszczoną głową, mówi Pan do Kaina. Gdybyś postępował sprawiedliwie, nie miałbyś powodu chodzić ze spuszczoną głową. To jest problem. Kain nie postępował sprawiedliwie. Problem był w nim, a nie w ofierze, którą przyniósł. Pan najpierw spojrzał na Abla i na jego ofiarę. Spojrzał na Kaina i na jego ofiarę. Najpierw kto, potem co. Chciałbym, byśmy to zapamiętali. Pamiętacie, co powiedział Adam do Boga, jeśli wrócimy teraz do tego pierwszego? Wcześniej mówiłem o tym osobistym grzechu. Coś tylko pomiędzy mną i Bogiem. Adam powiedział wtedy do Boga, to ta Ewa, którą mi dałeś. Innymi słowami, gdyby jej nie było, to by się to tak nie skończyło. Kain idzie dalej w tym myśleniu. To przez tego Abla, który tu jest. Gdyby go nie było, to by się tak nie skończyło. A może by tak zrobić, żeby go nie było? A może by sprawić, żeby bliźniego nie było? Kain najpierw się zasmucił. Dopiero później skierował gniew na brata. Przez niego jestem nieszczęśliwy, niech go nie będzie. Ale kiedy go już nie było, szczęście nie przyszło w jego życie. Bo grzech to nie jest prywatna sprawa. W języku hebrajskim my wiemy z opowieści biblijnej, nie będę dokładnie czytał, że Kain wyprowadza Abla na puste miejsce. Zabiera go dalej. W języku hebrajskim miejsce zbrodni to nie tyle pole, co dosłownie puste miejsce bez szans pomocy. To jest taka definicja miejsca zbrodni. Gdy nie ma bliźniego, kiedy zamordował bliźniego, miejsce jest dalej puste. Gdy brakło Abla, Kain był już nie tylko smutny, był nieszczęśliwy. A nieszczęśliwy znaczy przeklęty. Błogosławiony znaczy szczęśliwy. Przeklęty znaczy nieszczęśliwy. Był przeklęty, nieszczęśliwy. Bo dobrze jest tylko wtedy, gdy bracia jak żyją? Jak dobrze i miło, gdy się tłuką na wersety. Nie, gdy w zgodzie żyją, to jest prawda na wtedy i na dziś. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś tu mówiłem na temat Kaina i Abla i nie chcę wracać do całego wykładu, bo czas mnie goni. Mówi się, że człowiek jest kowalem własnego losu. Jest takie przysłowie polskie. Że człowiek jest kowalem własnego losu, ale bez Boga nic nie może. I o tym też opowiada ta historia. Nie wiem, czy pamiętacie, to było już jakiś czas temu, kiedy tu mówiłem dokładnie tylko na temat Kaina i Abla, to mówiłem wam, że Kain przekłada się z języka hebrajskiego jako kowal, a Abel przekłada się z języka hebrajskiego jako tchnienie. Ciekawe, kując własny los, można zabić tchnienie, które dał Bóg. Słowo Kain może też oznaczać włócznia w troszeczkę innym brzmieniu. Ale to było kiedyś, mówiłem, Adam i Ewa zostali wygnani z Edenu. To pamiętamy. Tutaj pogłębia się to wygnanie. Tu jeszcze bardziej trzeba uciekać. Kain zostaje wygnany jeszcze dalej. Wcześniej Bóg zadał pytanie Adamowi. O co Bóg pytał Adama? Adamie, gdzie jesteś? A teraz Bóg pyta Kaina. Kain, gdzie jest twój brat? Coś się pogłębia, coś się zmienia. Teraz Boże serce przenika rozpacz. Gdzie jest Abel? Bóg przecież wie. Bóg wiedział. Ale wiecie, dlaczego Bóg pytał Adama i dlaczego pyta Kaina? I dlaczego pyta nas? Bo miłość zawsze pyta. Bo miłość zawsze pyta. Bo pytanie jest początkiem rozwiązania problemu. Bóg wiedział. Jest jeszcze gorzej. Teraz jest uchodźcą. Ziemia zaczyna mu rodzić jeszcze gorzej, jeśli się wczytacie w tekst. W ogóle mu nie rodzi. Musi uciekać. Ludzie go nienawidzą. Adam i Ewa odeszli ze wstydem, a teraz on idzie ze strachem, z nienawiścią. A problemy nie są rozwiązane. Morderstwo brata pewnego dnia będzie się rozkręcać, rozkręcać i rozkręcać, żeby go nie było. Pamiętacie, Jezus mówił, że ktokolwiek gniewa się na swojego brata, to jest taki sam grzech jak morderstwo. Dlaczego? Dlatego, że kiedy gniewamy się na bliźniego, to zrobimy wszystko, żeby go koło nas nie było, żeby się go pozbyć. Parę tysięcy lat później, nad Auschwitz-Birkenau, nad Buchenwaldem, nad Sobiborem i tysiącami obozów koncentracyjnych snuł się czarny, kwaśny dym z płonących ciał. To był owoc tego, że się mówi, że grzech to jest moja prywatna sprawa, co ja czuję do mojego brata. To nie jest twoja prywatna sprawa. Grzech rodzi śmierć. Grzech zamienia się w śmierć. Konkurencja, ta złość między nimi doprowadza do tego, że któregoś dnia braknie, któregoś dnia będzie ktoś winny. Dlatego często mówię, jeżeli patrzymy na homoseksualistów, jeżeli patrzymy, nie wiem, na wyznawców Allaha, jeżeli na kogokolwiek człowieka, na mordercę, złodzieja i bandytę, patrzymy i zaczynamy sobie myśleć, że ten człowiek jest gorszy niż ja, to jest twoje pierwsze ostrzeżenie, że zaczynasz żyć życiem modlitewnym, które mówi, Boże, dziękuję ci, że nie jestem jak ten celnik. Zawsze tak jest. Zawsze, wiecie, najpierw ktoś krzyknie, łapać cygana. A potem, jak już wyłapią cyganów, będą łapać kogo innego. Ktoś krzyknie, łapać Żyda. Jak wyłapią Żydów, to się rozglądną, kogo jeszcze łapać. Ktoś krzyknie, łap Polaka, łap Czecha, łap tego, tamtego, Ślązaka. Zawsze nienawiść się zaczyna, ale nie chce się skończyć, aż się ziemia nie wypali. Ich syn, Adama i Ewy, wyciąga rękę po życie, ma poznanie dobra i zła, wybiera zło. Ziemia zaczyna krzyczeć przez krew Abla. Ta sama ziemia. Wiecie, dlaczego to jest straszne, że ziemia krzyczy? Ziemia krzyczy przez krew Abla do Boga. Z tej samej ziemi wziął Bóg i stworzył człowieka z prochu ziemi. A teraz ziemia krzyczy, Boże, Boże, co się dzieje? Co się stało z naszymi sercami? Bóg tworzył człowieka z miłością, a krew wsiąka z nienawiścią. Bóg tworzył człowieka, żeby ziemia mu rodziła plony, a ona rodzi ciernie. Jak bardzo grzech zmienia wszystko. Jak bardzo brak wyjścia do pokuty, do wyznania grzechu, do pragnienia przemiany swojego życia zmienia wszystko. W 1516 roku urodziła się królowa, znana angielska królowa. Był 1516 rok, kiedy na dworze Henryka VIII zatrąbiły trąby i ludzie zaczęli się radować. Urodziła się Maria I, tak ją nazywali, tak przeszła do historii. Król Henryk VIII nosił dziecko na rękach i mówił ją, to jest moja kochana Kaprysia. I mówił, to dziecko nigdy nie płacze, to jest najwspanialsze dziecko. Kiedy na dwór Henryka VIII przyjeżdżali najważniejsi królowie, politycy i sławy, Henryk VIII podchodził z dzieckiem i mówił, zobacz, to moja Kaprysia, kochana Marysia. I nosił, i całował, i podrzucał. A jej mama, znana jako Katarzyna Aragońska z historii, z uśmiechem przyglądała się na rodzinne szczęście. Ani jednej chmurki na niebie. Przepiękne, przepiękne życie. Tak piękne, że kiedy Marysia ma troszeczkę ponad 10 lat, tatuś podarował jej pierwszy zamek w Walii. Otrzymuje wielki zamek z służbą, która ma skakać naokoło niej i mówi do Katarzyny Aragońskiej, tam ją wyprawimy, tam się będzie uczyć, jak się ma prowadzić. Królowa przyszła. Jak się ma królewskie dziecko prowadzić dokładniej. Pewnego dnia, kiedy Maria wraca do domu, nic już nie jest takie same. Król postanawia się pozbyć Katarzyny Aragońskiej, ponieważ zakochał się w innej kobiecie. Mówi się, że podobno dlatego, że chciał mieć syna, a nie córkę. Wyrzuca Katarzynę Aragońską i zamyka ją w pałacu, w wielkim zamczysku, z którego już nigdy nie wyjdzie. Maria słyszy od ojca najgorsze rzeczy. Jest przeszkodą, jest coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej. Jakieś 9 lat później Katarzyna Aragońska umiera i Maria chce pojechać na pogrzeb własnej matki, a Henryk, poniżając ją, bo bierze sobie drugą żonę, z drugiej żony rodzi mu się córka, nazywa się Elżbieta. Kazuje Marii zostać damą do towarzystwa dla Elżbiety. Od tej pory już nie jest księżniczką, traci tytuł księżniczki. Nie jest już Marysią Kaprysią. Jest zwykłą damą do towarzystwa, która ma siedzieć cicho i nie ma nic do gadania. Serce dziecka gorzknieje, czuje żal. Jest poniżana na każdym kroku. Mówi się jej, że jest nikim. Jest od tego, żeby służyć Elżbiecie. Kiedy zaczyna chorować jej matka, Katarzyna Aragońska, Marysia chce jechać na pogrzeb. No nie chcielibyście na pogrzeb matki jechać? A król nigdy jej nie pozwalał odwiedzić matkę i mówi, nie jesteś godna w ogóle tego, żeby wyjść. Nie jesteś nikim takim, kogo bym musiał posłać na ten pogrzeb. I nie pozwala jej jechać na pogrzeb. Jej matka umiera, a córka nigdy nie ma nawet przywileju być na jej pogrzebie. Ale potem dzieją się jeszcze ciekawsze rzeczy. Bo jak wiecie, Marysia została odrzucona dlatego, że urodziła się Elżbieta, bo król sobie wziął nową żonę, a królowi się znowu odwidziało. I Henryk VIII posyła matkę Elżbiety na szafot, ścina kad jej głowę. Elżbieta traci tytuł księżniczki i staje się dokładnie tym samym, czym się stała wcześniej Marysia. Ja oczywiście upraszczam historię Anglii. Chcę wam pokazać, jak zło rośnie. I król sobie bierze nową żonę, bo kto zabroni mu? Każdy, kto zabrania, idzie pod topór. Nowa żona rodzi mu syna Edwarda. Teraz król jest szczęśliwy. Sprowadza córki do domu i coś ciekawego, próbuje naprawić relacje. I znowu chce mówić do Marysi, Marysia, i znowu chce powiedzieć Elżbiecie, że ją kocha. Ale Marysia już w nic nie wierzy. Przez 20 lat goryczy i poniżania w środku jej serce stało się sercem z kamienia. Straciła złudzenia co do miłości. Już w nic nie wierzy. Nie wierzy w nic, co mówią dorośli. Nie wierzy w nic, 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 co mówi jej ojciec król. Uśmiecha się, bo się nauczyła, że kto się nie uśmiecha, kończy w więzieniach. Oczkiem w głowie, pępkiem świata i centrum miłości króla jest jego syn Edward. Ale pewnego dnia, wiecie, to jest historia Anglii, tu bym godzinę mógł o tym mówić. Edward pewnego dnia umrze. Jakiś czas na tron wejdzie osoba, która powinna stać się, nie wiem, filozofem, pisarzem albo świętą. John Gray, jeśli czytaliście. Polecam wszystkim dziewczynom, żeby sobie poczytały o John Gray. Tylko kilka dni była królową. jedna z najbardziej sprawiedliwych osób w Anglii, również zresztą zostanie ścięta. Wiecie przez kogo? Marysia wyda rozkaz. W 1553 roku przy wiwatach tłumu Marysia wjedzie do Londynu i zostanie królową Marią I, zwaną Krwawą Mary. Osobą bez litości. Osobą, która nie ma litości dla nikogo, bo całe życie komuś się wydawało, że jego grzechy to jest jego prywatna sprawa. Będzie królową tylko do 1558 roku, 5 lat. Przez 5 lat będą płonąć stosy. Była katoliczką, a jej przyrodnia siostra była protestantką. Więc Marysia postanawia wytępić heretyków, protestantów i posyła ich na stosy. Zresztą wcześniej protestanci nie byli też aniołami i mordowali katolików. Wiecie, zawsze, kiedy polityka wchodzi w wiarę, nie ma znaczenia, czy jesteś katolik, czy protestant. Albo idziesz za Jezusem, albo nie idziesz za Jezusem. Tabliczkę se możesz przykleić, gdzie chcesz. Po 5 latach naród jej nienawidzi. Jak wjeżdżała kochana, tak musi ustąpić. I królową zresztą zostaje Elżbieta. To ta, która pokona Hiszpanów, która sprawi, że Anglia będzie wielka. Ale Marysia? Marysia odchodzi w historii jako Krwawa Mary. Dzisiaj się dzieci straszy Krwawą Mary. Czy straszyło jeszcze w czasach, kiedy dzieci czytały bajki zamiast grać w gry? I nigdy nikt sobie nie zadał pytania, dlaczego Mary była Krwawą Mary? Dlaczego czasami ludzie są źli? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego to wszystko tak wygląda? Grzech nie jest prywatną sprawą. Nie jest czymś pomiędzy znajomymi. Unieszczęśliwia wszystko i wszystkich wokół jak wybuch bomby atomowej. Wiecie, co to jest bomba atomowa? A wiecie, co to był wybuch w Czernobylu? Wiecie, dlaczego ludzie do tej pory nie mieszkają w Czernobylu? Przecież już nic nie wybucha. Ale wszystko jest jakie? Radioaktywne. I to jest to, co robi grzech. Czasami ludziom mówisz, pojednajcie się, a my nic do siebie nie mamy. Ale wszystko wokół jest jakie? Radioaktywne. Nic nie jest takie same, dopóki Jezus tego nie uzdrowi. Widzieliśmy już, co nieposłuszeństwo czyni, kiedy człowiek mówi, a to tylko między mną i Bogiem. Co nieposłuszeństwo, co grzech czyni, kiedy człowiek mówi, to ja i mój bliźni, to ja mam rację, nieważne, co się stanie, to między mną i moim bliźnim. I kończąc, chcę powiedzieć coś o nas ludziach, my ludzie. To moja sprawa, nie, to nie twoja sprawa. To między nami, nie, to nie jest pomiędzy nami. To nasza sprawa, co robimy? Nie. Ludzie trwali w swoim buncie po potopie, czyniąc krzywdę i zrobili z ziemi również miejsce nie do życia, bardzo szybko po potopie. Wiemy zresztą, że chwilę wcześniej, zanim mamy budowę miasta Babel i tej wieży, ma miejsce to, że Bóg zabiera Henocha, a jakiś czas potem posyła wody potopu. To jest pewna prorocza zapowiedź tego, jak to będzie. Nie mija wiele czasu, a ludzie wracają na stare drogi. Teraz chcą to robić jeszcze w bardziej masowym stopniu. Teraz ateizm, nie, to nie jest ateizm, to jest wrogość Bogu, staje się profesjonalna. Razem wszyscy, precz z każdym, kto jest przeciw nam. Kto z was wie, kto to był Adam Mickiewicz? Napisał takie słowa. Posłuchajcie coś z Mickiewicza. Wygnaliśmy z serc Boga, weźmiem dobra po nim. Gadać o nim i pisać do niego zabronim. Mamy nań 100 gąb grzmiących i piór ostrych krocie, a ten zbrodniarz, emigrant, myśli o powrocie? I parę linijek niżej. Mówisz, niech sobie ludzie nie kochają Boga, byle im była cnota i ojczyzna droga. Głupiec mówi, niech sobie źródło wyschnie w górach, byleby mi płynęła woda w miejskich rurach. To nie jest obojętne, co robimy. To nie jest obojętne, czy się modlimy o grudek i o władzę. To nie jest obojętne, czy się modlimy o nasz kraj. Mówiliśmy o grzechu pomiędzy nami i Bogiem. Mówiliśmy o grzechu pomiędzy przeciw bliźniemu wobec Boga i bliźniego. A teraz każdy mamy grupę ludzi przeciwko Bogu i Jego prawu. Wiecie, co jest w grupie ciekawego? Grupa zawsze mówi tak. Ty, ale wszyscy to robią. No to się nie możemy wszyscy mylić. A u nas w kościele to wszyscy. A w Czechach to wszyscy, a w Polsce to wszyscy. A wszyscy to robią. Wszyscy, to nie możemy się mylić, ale znów okazuje się, że tylko Bóg się nie myli. Ludzkość rozwija się i nagle wymyśla rodzaj jedności. Jedności, która przypomina bardziej antychrysta niż jedność. Zaczynają budować wielkie miasta, cywilizacje. Problem nie jest tu cywilizacja, zrozumcie dobrze Słowo Boże. Zaraz kończę. Problem nie jest cywilizacja, ale to, że człowiek uznał się za Boga. Wszystko wiem, nic nie potrzebuję. I mówi, chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał samego nieba. W ten sposób staniemy się sławni, a imię nasze nigdy nie zginie na całej ziemi. Księga Genesis 3, 1 Mojżeszowa 11, 4. Babel. Babel, jeszcze raz mówię, nie oznacza wieży, ale miasto, w którym wieżę budowano. Słowo Babel właściwie powinno być przetłumaczone jako Babilon, znaczy to samo. W samej budowie nie ma nic złego, ludzie budują rzeczy. Mówiąc, uczynimy sobie imię, mówią o pewnej sławie, o chwale. Uczynić sobie imię w tym znaczeniu tam oznaczało uznać się za Boga. I ja, kiedy ludzie będą chwalić to, co się dzieje, będą chwalić mnie. Kiedy komuś coś zawdzięczają, zawdzięczają to mi. Kto jest wielki? Ja. To jest to, co oni sobie chcieli powiedzieć. Kiedy mówimy o wieży Babel, dokładniej mówimy o takiej, wiecie, wieży schodkowej. Widać je dobrze na rysunkach przedstawiających Babilon. Na szczycie znajduje się taki malutki domek, taka świątynka. I Herodot pisał, że znajduje się w tej świątynce jedynie stół i wielkie łoże. Nie ma żadnych wizerunków. To jest świątynia dla chwały człowieka. Oczywiście tej wieży tak zwanej Babel nigdy nie wybudowano, bo wiemy, że Bóg ich rozproszył. Ale Herodot widział inne. Do dzisiaj nieraz mówiłem o Bachu, który kiedy tworzył wielkie dzieła, pisał SDG, Soli Deo Gloria, tylko Bogu chwała. Tutaj mamy tylko człowiekowi chwała. Teraz nie mówią już moja sprawa, teraz nie mówią pomiędzy nami, teraz mówią my. I pisze, że Bóg stąpił na ziemię, żeby zobaczyć miasto i wieże budowane przez ludzi i powiedział, wszyscy ci stanowią jeden lud, posługują się wspólnym językiem i to jest główny powód ich wspólnego działania. Na przyszłość prze to wszystko, co tylko zamierzą, wyda się im możliwe, mówi dalej Bóg. Chodźmy, pomieszajmy im języki tak, aby jeden nie rozumiał już mowy drugiego i rozproszył ich Bóg po całej ziemi i zaprzestali budowy swego miasta. Dawno temu książę kapłan Judea w sumeryjskim Lagesz jakieś 2000 lat przed Chrystusem pisał o swojej świątyni, o tamtych świątyniach. Wznoszą się aż do nieba. I ten sam kapłan napisał, niebiosa drżą przed chwałą człowieka. Naprawdę? On mówi oczywiście o Babilonie. My wracamy do nieukończonej budowli w naszym tekście. Bóg mówi, że na wszystko, że na przyszłość wszystko będzie dla nich możliwe. Coś wam chcę ważnego powiedzieć, zanim powiem amen. Bóg się nie boi o siebie. Bóg się nie boi, że jemu coś zrobią. Bóg się boi, czy martwi się o nas. To o nas chodzi. To my zaczynamy mieć problem, a nie on. My wiemy, że nie byli w stanie mu nic zrobić. I dziś w okresu wieków żyjąc, widzimy, dokąd zmierza cywilizacja bez Boga. Jeśli Pan nie zaingeruje, mówi Księga Objawienia, że gdyby Pan owych dni nie przerwał, to nic by nie zostało. To mówi o tym, co nadejdzie. Ale chcę zakończyć pozytywnym akcentem. Czy więc jest źle, kiedy ludzie są jedno? Nie. Czy jest źle, kiedy coś razem chcą budować? Też nie. Źle jest, kiedy są swoje, chcą tylko swojej chwały. Grupa ludzi, która poszła za Jezusem, nauczyła się czegoś. W dniu pięćdziesiątnicy byli zebrani na jednym miejscu, a z nieba rozległ się szum jakby wiejącego wiatru. A nad ich głowami pokazały się języki ognia. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić w językach, które im Duch poddawał. I zaczęli mówić w językach, które wszyscy rozumieli. Pojawiła się na ziemi nowa społeczność, nazywana Kościół. Pojawiła się eklezja, społeczność ludzi budujących na chwałę Boga, którym Bóg dał jeden język, jedno serce, jeden rozum, którym dał Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I każdy może tam przyjść i pokutować przed Bogiem i powiedzieć: Panie, to nie jest obojętne, co zrobiłem Tobie. To nie jest obojętne, co zrobiłem bliźniemu. I to nie jest obojętne, kim byłem i w czym brałem udział. Wybacz mi moje grzechy. Chcę iść za Tobą. Grzech to nie jest nasza prywatna sprawa. Amen. Powstańmy. Podziękujmy Bogu, że wyrwał nas z moczy z tego grzechu. Że dał nam moc i siłę do innego życia. Poproście dzisiaj Pana, aby prowadził nas. Ja nie chcę żyć w niczym, co przeszkadza Duchowi Świętemu pracować w moim życiu. Panie, wyznaję Ci, że tyle razy Cię zawiodłem i tyle razy dawałem się temu oszukać, że to moja sprawa, co mówię, że to moja sprawa, co robię. Wybacz mi, Panie, kiedy zapominam, że to nie moja sprawa, że nie należę sam do siebie. Wybacz mi, Panie, kiedy zapominam, że drogo jestem kupiony. Wybacz mi, Panie, kiedy zapominam, że to, co mówię, ma być czymś zupełnie innym, że to, co robię, że to, co myślę, ma być tym, co Ciebie reprezentuje. Proszę Ciebie dzisiaj, Panie, rozpocznij Twoją cudowną działalność nad naszym zborem. Panie, abyśmy się wyrzekali poszukiwania własnej sprawiedliwości, własnych racji. Byśmy umieli, ja chcę umieć, Panie, wybaczać bez względu na wszystko. Chcę umieć miłować bez względu na wszystko. Proszę Ciebie dzisiaj, Ojcze, abyś sobie tu kształtował Kościół, który w jedności będzie pokazywał Jezusa. Dziękuję Ci za Twoją dobroć i łaskę. Błogosław nas dzisiaj, da nam zrozumieć to słowo w Twoim świętym imieniu. Amen.
Chcę za Tobą, Jezusie.